Chciałbym przeczytać z Hebrajczyków od 11 wersetu, 5 rozdział do 6 rozdziału, 12 wersetu. I czytamy takie słowa. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami podobnie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Tematem dzisiejszego kazania jest dojrzewaj w Chrystusie. Autor w pierwszych rozdziałach mówi o wyższości Jezusa nad aniołami, nad prorokami, nad objawieniem Starego Testamentu, że Jezus jest wyższy od Mojżesza, Jozuego i od Aarona. W 5 rozdziale mówi o kapłaństwie i dochodzi do pewnego momentu i mówi: o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć. Bo wy jeszcze mleka potrzebujecie. Z pewnych wersetów wynikających wcześniej, czy też zawartych w 10 rozdziale, możemy zauważyć, że to nie są ludzie nowonarodzeni. To nie są ludzie, którzy wczoraj pojawili się w Kościele. Ale są w tym Kościele już dłuższy czas. I Paweł mówi do nich: wy ze względu już na staż powinniście być nauczycielami. A wy dalej potrzebujecie mleka. Są fragmenty w Nowym Testamencie, które mówią, że niemowlęta potrzebują mleka. Ale to nie jakby ci ze zboru do których skierowany jest ten list, są w innym miejscu. Oni już poznali Chrystusa. Oni już mają jakąś przebytą drogę z Chrystusem. Ale tak jakby pozostali na etapie... Kojarzycie film Piotruś Paweł? O chłopcu, który nigdy nie chciał dorastać. Zawsze był takim dzieckiem. Bo nie chciał wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Czasami terapeuci mówią, że żeby pewne rzeczy przerobić, to trzeba cofnąć się do dzieciństwa. Niektórzy mówią, że to nie tyczy się mężczyzn, bo mężczyźni cały czas tkwią w dzieciństwie. Ale adresaci tego listu są na takim rozdrożu. Poznali Chrystusa, rozkochali się w Nim. Jak 10 rozdział mówi, nawet cieszyli się z prześladowań, z grabieży mienia, którego doświadczali. Ale nie poszli dalej. Po iluś latach okazuje się, że tkwią dalej w tym samym miejscu. A jeszcze jakby te prześladowania, bo ten zbór jest tuż przed... Już zaczynają się prawdopodobnie kolejne prześladowania, kolejna fala prześladowań. I zaczynają rozważać, czy nie wrócić do judaizmu. Bo już zobaczyli, że te prześladowania dotykają się tylko Kościoła. Żydzi nie są atakowani. Nikt nie prześladuje Żydów ze względu na ich odmienność, na ich religię. Niektórzy bibliści mówią, że być może funkcjonowali jako społeczność mesjańska, ale nie zaprzestali składania ofiar. Gdzieś próbowali połączyć judaizm z chrześcijaństwem. Autor mówi, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście ociężałymi w słuchaniu. Staliście się takimi. Czyli był taki moment, kiedy funkcjonowali inaczej. Kiedy inaczej słuchali Bożego Słowa, ale przez pryzmat jakichś rzeczy, które przeszli, przez pryzmat pewnych doświadczeń, stali się ociężałymi w słuchaniu. I mówi dalej, biorąc pod uwagę czas, powinni się być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dziecka, niemowlęcia nie nakarmimy kiełbasą czy schabowym. Ono też nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji. Dlatego potrzebuje troski dorosłych, potrzebuje pokarmu na ich poziomie przyswajania. I Paweł w tych, przepraszam, autor tego listu, w tych wersetach od 11 do 14 mówi: uważajmy. Zwraca się do nich: uważajcie, abyście nie pozostawali w dziecinnej wierze, zamiast podążać ku dojrzałości. Bo rzeczą naturalną jest wzrastanie ku dojrzałości. Pomijamy różne choroby, które powodują, że człowiek pozostaje na jakimś etapie. Ale zdrowe dziecko dojrzewa. I autor tego przenosi na grunt duchowy. Mówi, że nie pozostawajcie na poziomie dziecinności w waszej wierze. Ale raczej wzrastajcie ku dojrzałości. Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 13 do 14 wersetu mówi tak: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Naszym zadaniem jest wzrastać ku dojrzałości. I tą zachętę też widzimy w kolejnych wersetach. Dlatego autor mówi: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wykładaniu rąk, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Mówi: nie wracajcie do podstaw. Podstawy wy już znacie. Budowniczy, jeśli buduje dom, to nie skupia się cały czas na fundamentach. Pamiętam, jak sam budowałem dom, był taki moment, kiedy trzeba było założyć fundamenty, ale kiedy te fundamenty zostały założone, zająłem się budowaniem wyżej. Budowaniem kolejnej kondygnacji. Moja uwaga przez całą budowę nie była skupiona na fundamentach, bo bym na tym poziomie pozostał do dzisiaj. Nie zbudowałbym domu, nie zbudowałbym tej budowli. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Ku jakim rzeczom wyższym możemy powiedzieć? O czym autor tutaj, co autor ma na myśli? Myślę, że odpowiedzią jest 10 werset i 20 werset tego rozdziału. Autor tutaj mówi tak: i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. I bardzo podobnie brzmiący werset 26 rozdziału: gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Autor mówi o kapłaństwie we wcześniejszych fragmentach, ale kiedy kończy tą reprymendę z zachętą, bo 13 wersetu mamy niesamowitą zachętę. Pierwszy fragment jest bardzo mocnym napomnieniem tego zboru. Chociaż napomnienia pojawiały się już wcześniej, ale to jest takie pierwsze, bardzo mocne napomnienie tego zboru. Później przechodzi do bardzo mocnej zachęty dla tego zboru. I tą zachętę kończy podobnie jak wcześniej, mówiąc o kapłaństwie. Że mamy, mówi do nich, macie arcykapłana, który jest w niebie, który zasiada w tej prawdziwej świątyni. To nie znaczy, że ta tutaj na ziemi, do której Żydzi chodzą, składają, że jest fałszywa. Ona jest tylko odbiciem, jest makietą tej prawdziwej, w której Mesjasz już zasiadł i króluje. Dlatego w tych trzech wersetach bardzo mocno jest podkreślona konieczność rozwoju. Nie można zostać na tym etapie początkowym rozkochania się Chrystusem i poznania tych podstaw i idę dalej. W chrześcijańskim życiu nie może być zastoju. Bo wszyscy, mówi do nich, przerobiliście już naukę o odwracaniu się od martwych uczynków, naukę o zawierzeniu Bogu jako dawcy zbawienia, naukę o chrztach, nauka o wkładaniu rąk i ta nauka ma trzy takie znaczenia. I tutaj nie mogę się, żeby nie wtrącić. Bardzo ważna jest ta nauka o wkładaniu rąk. Jeśli widzimy od samego początku Biblii do Nowego Testamentu, jest bardzo istotną rzeczą o wkładanie rąk. I to wkładanie rąk ma trzy takie znaczenia. Po pierwsze, przeniesienie winy. Księga kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, mówi o składaniu ofiar. I mówi, kiedy ktoś przyprowadzi ofiarę baranka do kapłanów, aby złożyć go za grzech. Ten baranek ma być oglądany przez 24 godziny. Później, kiedy przychodził kapłan, żeby zarżnąć tego baranka, to człowiek, który przyprowadził tego baranka, kładł ręce na głowę. Czyli to był symbol taki, że swoje grzechy przenosi na tego baranka, który jest w tym momencie zażynany, który umiera z moimi grzechami, z moimi przewinieniami. Zostałem z tego uwolniony, więc nakładanie rąk to jednym z takich rzeczy, to jest przeniesienie winy. I to czynimy, kiedy przyszliśmy do Chrystusa. Kiedy na Niego złożyliśmy nasze winy, nasze grzechy, a On je zaniósł na drzewo Golgoty. Kolejnym elementem nakładania rąk jest przekazanie błogosławieństwa. Zawsze od początku Biblii do samego końca błogosławieństwo wiązało się z nałożeniem rąk. Widzimy to, kiedy Abraham umiera, błogosławi swoich synów, błogosławi dwóch swoich wnuków, nakłada na nich ręce, też innych. Kiedy czytamy ich historię, to widzimy, że błogosławieństwu towarzyszy nakładanie rąk. I po trzecie, przydzielenie kogoś do służby. Kiedy ktoś był asygnowany do jakiejś służby, to to odbywało się poprzez nałożenie rąk, poprzez ten widoczny symbol, że mają akceptację starszych i są asygnowani do jakiejś służby. I mówi dalej o nauka o zmartwychwstaniu jako podstawie naszej nadziei, nauka o sądzie wiecznym jako dopełnieniu naszego zbawienia. I to są fundamenty, na których została zbudowana wiara adresatów tego zboru. Ale to też są rzeczy, które są akceptowane przez chrześcijan i przez judaizm. Bo te elementy znajdziemy też w judaizmie. Więc adresatom wygodnie było pozostawać na tym etapie. Bo dzięki temu za bardzo nie różnili się od pozostałych. I autor mówi, nie możecie pozostawać na tym etapie. Taki Cromwell, człowiek, który zrewolucjonizował Anglię, nie wiem jak to nazwać, ale człowiek, który miał wielki wpływ na losy Anglii. Purytanin, bardzo człowiek wierzący, miał, chociaż kiedy umarł, kiedy przywrócono z powrotem królów w Anglii, bo Anglia przez kilka lat funkcjonowała bez króla, parlament rządził, król został stracony i Cromwell przyłożył do tego mocną rękę, chociaż nie odbyło się to od dylematów wewnętrznych, bo jako człowiek wierzący zadawał sobie pytanie, czy można podnieść rękę na króla. To, co powołując się na historię Dawida i Saula, ale później losy się potoczyły, jak potoczyły, ale on zawsze miał z sobą Biblię. Miał taką kieszonkową Biblię i na pierwszej stronie zapisał cytat, takie swoje życiowe motto. Kto przestaje dążyć, aby być lepszym, najlepszym, przepraszam, ten przestaje być dobrym. Jeżeli przestajesz w swoim życiu dążyć, żeby być najlepszym, to przestajesz być dobrym. To nawet nie zostajesz na tym samym etapie, ale się cofasz. Człowiek, który się nie rozwija, który nie dąży do dojrzałości, to tak naprawdę się cofa. Opowiadałem wam historię, kiedy pracowałem w stoczni i z takim przyjacielem spotykaliśmy się na modlitwie. I on w pracy poznał pewnego wierzącego chłopaka, który nawrócił się w kościele baptystów, ale coś tam musiał, nie wiem, czy jakaś rozmowa, czy ktoś mu zwrócił na coś uwagę, więc się obraził, stwierdził, że z tym kościołem nie będzie miał nic wspólnego, poszedł do kościoła dziewięćdziesiątkowego. Tam też coś się zdarzyło i stwierdził, że on najlepiej będzie, kiedy on będzie prowadził indywidualne chrześcijaństwo. Do żadnego zboru się nie przyłączy, bo w tych zborach to tylko zło. I kiedy poznaliśmy go, już miał jakiś czas, już jakiś czas był człowiekiem wierzącym. I na samym początku zaznaczył, że on nie chce do żadnego zboru, że możesz się z nami spotykać, ale żebyśmy nie próbowali go namawiać do przyłączenia się do jakiegoś zboru. Nie, my chcemy się z tobą modlić. I po kilku takich spotkaniach powiedział, myślałam, że przez ten czas moich indywidualnych relacji z Bogiem, że niesamowicie wzrosłem. Ale kiedy zacząłem z wami teraz się spotykać, to stwierdzam, że ja w swoim chrześcijańskim rozwoju się cofnąłem. Nawet nie jestem na tym poziomie, na którym byłem, kiedy odchodziłem ze zboru. Mówi, muszę to zmienić w swoim życiu. Muszę poszukać jednak, widzę, że muszę poszukać społeczności, do której muszę dołączyć. Nic mu nie mówiliśmy na ten temat. On sam doszedł do tego przekonania poprzez przebywanie z nami. Kto przestaje dążyć, aby być najlepszym, ten przestaje być dobrym. Zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki. To i w trzecim rozdziale mówi, przepraszam, w wersecie, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I mówi dalej, jest rzeczą bowiem niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Autor mówi, ci, którzy zawracają, ponownie krzyżują Pana Jezusa. Autor mówi, że nie można jednocześnie być wyznawcą judaizmu i przyjmować bóstwo Jezusa. To, co Jezus nauczał, nie można dwóm Panom służyć. Albo jednego będziesz kochał, a drugiego nienawidził. A my czasami jako ludzie próbujemy tak funkcjonować i diabłu ogarek i świeczkę Panu Bogu. Czasami jest nam trudno zrezygnować z pewnych rzeczy w naszym życiu. Chociaż przychodzi taki czas, kto z was nie miał takiego momentu w swoim życiu, kiedy byliście w takim miejscu, co dalej z moim byciem w kościele? Kiedy przychodziłeś na nabożeństwa, nic się nie działo. Kiedy gdzieś zaczęły nużyć te nabożeństwa. Ja miałem takie sytuacje w swoim życiu. Kiedy człowiek się zastanawiał, czy co wybrać. Czy warto być w zborze? Czy może lepiej sobie odpuścić i zacząć żyć po swojemu? Nic się nie dzieje. Kazania jakoś nie przestały dotykać się. Nie można jednocześnie być wyznawcą judaizmu, czyli jakichś swoich rzeczy i przyjmować bóstwo Jezusa. Bo jeśli On nie był Synem Bożym, to rzeczywiście zasługiwał na śmierć. Jeśli nie był Synem Bożym, to to zasługiwał, zapracował sobie na śmierć. Ale jeśli on był Synem Bożym, to nie można pozostać w judaizmie. I autor mówi, musicie wybrać jedno i drugie. Bo ten Syn Boży przyszedł na ten świat. Wziął wasze grzechy. Wziął wasze przewinienia i jako prawdziwy arcykapłan, ten najwyższy arcykapłan, zaniósł ofiarę za grzech na krzyż, a później do Ojca. I jeżeli chce, mówi do tych zborowników, mówi, jeżeli chcecie wracać do judaizmu, to na nowo krzyżujecie Chrystusa. I takich ludzi, autor mówi, jest niemożliwe przeprowadzić z powrotem do pokuty. Apostoł Paweł, kiedy był zelotą, takim gorliwym wykonawcą judaizmu, przyszedł kościół. Człowiek, który znał Stary Testament, który, można powiedzieć, znał Boga, ale w pewnym momencie mówi, że czyniłem to w nieświadomości. Zaraz. Jak to? Pawle, ty byłeś nieświadomy? Ale okazuje się, że tak, można. Bo dopiero kiedy jadąc do Damaszku, Chrystus go oświecił i zrozumiał, co czyni, to przyszło Boże oświecenie, które zmieniło jego życie. I autor mówi, że to samo z wami, że zostaliście oświeceni. I skoro poznaliście Chrystusa, poznaliście Jego bogactwo, Jego łaski, doświadczyliście działania mocy Ducha Świętego i chcecie wracać do starego życia, to stajecie po stronie tych, którzy ukrzyżowali Chrystusa, więc nie ma dla was, bo wy świadomie w tej chwili krzyżujecie go na nowo. Jeśli zostawiacie Chrystusa, to na nowo krzyżujecie Chrystusa i nie ma. I takich ludzi jest niemożliwe powtórnie odnowić i przyprowadzić do pokuty. Szybciej kogoś, kto nie poznał Chrystusa, kto żyje, jest zatwardziały w swoim grzechu, doprowadzimy do miejsca pokuty, niż człowieka, który poznał Chrystusa, który doświadczył bogactwa Jego łaski i zostawił. Przez wiele lat zastanawiałem się, co mają kolejne wersety wspólnego z tym 5, 4, 6. 7, 8 jest, autor mówi tak, albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spaleniem. Mamy dwie role. na jedną i na drugą spada ten sam deszcz i ta sama ilość deszczu. I nie czytamy, że warunki pogodowe się zmieniają, że to jest w innym czasie, że coś innego zadziała się. Na jedną i drugą rolę spada ten sam deszcz. Jedna jest użyteczna, wydaje plon, a druga rodzi ostry i cierpnie. Czy nie przypomina wam to historii, przypowieści, którą opowiadał Jezus o czworakiej roli? Mówi, zostało posiane ziarno, które spadło na ziemię. Jedna wydała obfity plon, druga na drugiej wyrosły ciernie, zagłuszyły i obumarło to ziarno. I autor, myślę, że odwołuje się do tej przypowieści, pokazując, że ci, których ciężko jest przeprowadzić, znaczy których niemożliwe już jest przeprowadzić z powrotem do miejsca pokuty, to jest ta rola wydająca ciernie i osty. Ten fragment jest dość często do dzisiaj ostre dyskusje teologiczne toczą się, czy można utracić zbawienie, czy nie można utracić zbawienia. Myślę, że to nie to miał autor na myśli, pisząc te słowa. Ale w kontekście bycia w judaizmie mówi, jeśli byłeś w czymś, poznałeś Chrystusa i chcesz wracać, to takiego człowieka ciężko jest przeprowadzić do miejsca pokuty. I czasami jesteśmy w takim miejscu, że korci nas. W szczególności, kiedy doświadczamy ciężkich rzeczy w swoim życiu. Czasami pojawia się choroba. Czasami jakieś tragiczne rzeczy, czy w naszym osobistym życiu, czy w życiu rodziny. Człowiek zaczyna tym żyć, skupiać się na tym i gdzieś zaczyna mieć wątpliwości. I myślę, że to jest normalne, kiedy pojawiają się wątpliwości w naszym życiu. Co dalej? Kiedy stajemy przed wyborem, co wybrać? I autor mówi do nich, i myślę, że to jest przesłanie też do nas, że musisz wybrać jedno albo drugie. Musisz dokonać wyboru. I lepiej dla ciebie, żebyś wybrał dalej Chrystusa. Pamiętam, kiedy jako nastolatek zaczynający dorosłe życie, wtedy miałem te swoje wątpliwości i dylematy. I pamiętam, kiedy mówiłem do Boga, Boże, ciągnie mnie świat. Pociąga mnie to, co robią moi koledzy. A że moje serce żyje tym, więc tak naprawdę ja wiem, co mnie spotka. Więc nie chcę udawanego chrześcijaństwa. Nie chcę być nieprawdziwym w swoim życiu. Jeśli mam ponieść karę, to ja chcę wiedzieć, że ponoszę tą karę słusznie. Więc nasze drogi się rozstają. Przez rok czasu, może nie cały rok czasu, nie potrafiłem wyzbyć się dwóch rzeczy. Wieczorem, kiedy kładłem się spać, musiałem się pomodlić. Pamiętam, jak czasami zmęczony usnąłem, w nocy się obudziłem i przypomniałem sobie, że nie pomodliłem się, z jakim przerażeniem zacząłem się modlić. Zawsze przychodził paniczny strach. I druga rzecz, czytanie Biblii. Chociaż może było mniej regularne w tamtym czasie, ale było. Nie potrafiłem. Pomimo tego, że powiedziałem Panu Bogu, że ja zaczynam żyć swoim życiem, tych dwóch rzeczy nie mogłem wyeliminować. I Pan Bóg niecałym roku, może po 10 miesiącach, pomógł mi podjąć decyzję. Kiedy pojechałem ze szkoły, był taki miesięczny wyjazd na OHAP, to się nazywało, żeby zapracować. I po miesiącu słyszę, że organizowana jest impreza taka kończąca, więc podszedłem do głównego organizatora i mówię, że chciałbym się przyłączyć, razem z wami imprezować. A on na mnie nie popatrzył, mówił, wiesz co, ale baptyści nie piją. I to mnie otrzeźwiło. Mój Boże, jednak chcę dalej Tobie służyć. Można mieć wątpliwości w swoim życiu, ale wybierz właściwie. Bo później z doświadczenia zobaczyłem, że trwanie wiernie w Chrystusie, wierne przychodzenie na nabożeństwa, po jakimś czasie przywróciło mi radość z uczestniczenia na nabożeństwie. Z powrotem zaczęło mnie kręcić przychodzenie na nabożeństwa. Ale musiałem przetrwać ten okres, kiedy takiego znużenia. Musiałem dokonać wyboru w prawo albo w lewo. Bo ci, którzy zawracają, to osobiście deklarują, że zgadzają się z ukrzyżowaniem Chrystusa. I takich ludzi nie można przywieźć z powrotem do miejsca pokuty. Jak jest w twoim życiu? Czy idąc za tym słowem, nie jesteś w miejscu, gdzie musisz podjąć decyzję, co dalej z moim chrześcijaństwem? Co dalej z Chrystusem w moim życiu? Czy dalej przynosi mi radość, że spotkam się z moimi braćmi, z moimi siostrami w Chrystusie? Że razem z nimi będę mógł podnieść ręce w uwielbieniu dla naszego Boga? Czy dalej chcesz się rozwijać, dążyć do doskonałości? W takim ziemskim ciele dochodzimy do pewnego momentu pewne rzeczy się kończą, przychodzimy na emeryturę, ale w duchowym funkcjonowaniu to widzę, że jesteśmy zobligowani do samego końca, aby się rozwijać, aby wzrastać do dojrzałości, aby dojść do tego momentu, jak apostoł Paweł, którym powiedział: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Ale to nie było tylko funkcjonowanie jakoś, aby przetrwać. Pewnego księdza katolickiego po rewolucji francuskiej zapytano się, jak ją przeżył, bo ta rewolucja tak naprawdę była rewolucją przeciwko Kościołowi katolickiemu. Wymordowano bardzo wielu księży w tamtym czasie, a tysiące wygnano z Francji. I kiedy właśnie tego księdza, jak skończył się ten czas i przyszedł czas pokoju, kiedy księża mogli z powrotem normalnie funkcjonować, jak to przeżył, ze wstydem opuścił głowę, powiedział cichutko: przetrwałem. Myślę, że autor nie o takim przetrwaniu mówi. Nie o przetrwaniu aby jakoś przeżyć. Po prześladowaniu, które przyszło, o którym tutaj już autor napomina, które zaczyna się, to po tym okresie tego mocnego prześladowania ludzi, którzy wracali do zboru, zadawano tylko jedno pytanie. Jak przeżyłeś prześladowanie? Bo skoro żyjesz jako chrześcijanin, to powiedz mi, jak przeżyłeś. Czy przeżyłeś dlatego, że zaparłeś się Chrystusa? Bo życie bardziej umiłowałeś niż Jego? W jaki sposób przeżyłeś? W jaki sposób my przeżywamy swoje życie? W jaki sposób żyjemy na co dzień pośród naszych sąsiadów? Czy Chrystus jest widoczny w naszym życiu? Czy jest widoczne, że wzrastasz w Nim każdego dnia? On zna nas całego. I to wcześniej, kiedy we wcześniejszym rozdziale, kiedy autor mówi, że Boże Słowo jest jak miecz obosieczny, to właśnie w tym kontekście on już przygotowywał do tej wypowiedzi o napomnieniu, że mówi do nich: pamiętajcie, że Boże Słowo jest jak miecz obosieczny, który obnaża wasze prawdziwe intencje. Obnaży, kim naprawdę jesteście. Obnaży wasze serca. Ono również obnaża nasze serca, nasze intencje, nasze myśli. Wyciąga je na wierzch po to, żebyśmy mogli się z nimi rozprawić. Nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, aby pomóc nam w pójściu dalej.